A Panu, bracia i siostry, dziękuję pastorowi i wam za zaproszenie, za tą możliwość, że tego wieczoru i poprzez kolejne będę mógł być razem z wami i dzielić się Bożym Słowem. Nie ja wybierałem ten temat, ale pastor prosił mnie, żebym podzielił się z tematem, który zaprząta, że tak powiem, mnie, moją głowę, moje myśli od wielu, wielu lat, może nastu albo i więcej, bo poproszono mnie, abym podzielił się z wami tematem, jak rozpoznać swoje powołanie, ale kiedy patrzę na was, to wy już chyba wszystko wiecie. Moi drodzy, w każdym razie dla niektórych będzie może to pewne przypomnienie, dla niektórych może pewne rzeczy bardziej się rozjaśnią. W każdym razie temat jest niezwykle ważny, bo z tego, co przynajmniej jak wyczytałem, kiedy śledziłem to zagadnienie, to naprawdę wśród chrześcijan, a szczególnie podawano tutaj w tych zachodnich, w zachodniej Europie, w zborach, niewielu chrześcijan tak naprawdę do końca zdawało sobie sprawę, chyba ponad 80% braci i sióstr w Chrystusie, którzy są w zborach, tak naprawdę za bardzo nie wiedzą, do czego Bóg ich powołał w ich chrześcijańskim życiu. I to jest takie smutne, że wierzący, że Boże dzieci tak za bardzo nie wiedzą, co też w tym swoim chrześcijańskim życiu mogą szczególnego, czy powinni coś szczególnego uczynić. I kiedy mówimy o powołaniu, to może nie dzisiaj oczywiście wszystko powiemy, ale mam na myśli coś takiego, że oprócz takich bardzo ogólnych rzeczy, co do których każdy z nas jest powołany, są takie specyficzne posługi, specyficzne służby, co do których Bóg określił, wyznaczył tobie i mnie miejsce w Kościele, abyśmy posługiwali zgodnie z Jego powołaniem, zgodnie z Jego obdarowaniem, z tym, co On ma dla nas i ma dla swojego Kościoła. A więc jeżeli człowiek mówi, a mnie, to nie jest temat dla mnie, to tak naprawdę mówi, nie interesuje mnie to, co Bóg w ogóle ma odnośnie mojego życia, jaki ma plan dla mojego życia. Mnie to w ogóle nie interesuje, jeżeli ktoś mówi, że ten temat go nie interesuje. Muszę powiedzieć, że po moim nawróceniu, kiedy miałem 16 lat, kiedy oddałem moje życie Bogu, a później, kiedy poznawałem Boże Słowo, zaprzątało mój umysł i moje serce, mówiłem, Panie, co ja mam robić jako Boże dziecko? Co ja mam robić jako chrześcijanin? Do czego Ty mnie powołujesz? I pamiętam, to był taki też czas takiego wielkiego boomu ewangelisty Billy Grahama. Dużo czytałem o nim i sobie myślałem, no chciałbym być taki jak Billy Graham. Ale bracia i siostry, my wiemy, że Bóg ma tylko jednego Billy Grahama. I dzięki Bogu, że ma jednego Billy Grahama i dzięki Bogu za to, że On nas chce i potrzebuje takimi, jakimi jesteśmy. I ma plan dla nas takich właśnie, jakich nas uczynił, w co nas wyposażył. A więc nie musimy jakby patrzeć z zazdrością na kogoś innego i mówić, chciałbym być taki jak on, czy chciałbym robić to, co on. Ale najlepszą rzeczą jest po prostu iść przed Boży tron, iść i pytać się, Panie, co Ty chcesz, żebym ja czynił? Co będzie dla Ciebie największą przyjemnością z mojego życia, którą Ty chciałbyś oglądać w moim życiu? Kiedy otworzymy 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od 14 wiersza do 30 czytamy podobieństwo o talentach. I chciałbym przeczytać ten fragment Bożego Słowa i od tego słowa zacząć. Kilkanaście wierszy wcześniej, wszyscy znamy to wspaniałe podobieństwo o 10 pannach, a później jakoś dziwnym trawem ewangelista Mateusz właśnie używa tego podobieństwa o talentach, a później już jest sąd, pisze o sądzie ostatecznym. Bardzo ciekawe zestawienie i nad tym się zastanawiałem, czemu w takim układzie Mateusz to z natchnienia Ducha Świętego umieścił. I myślę, że to też ma jakiś taki bardzo ważny cel w tym temacie, który będziemy rozważać. Czytamy od 14 wiersza takie słowa. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł i obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca panowych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent. I rzekł, panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Chciałbym, czytając ten fragment Bożego Słowa, chciałbym postawić taki temat tego dzisiejszego rozważania, chociaż będziemy poruszać też inne myśli. Dlaczego jest tak, że chrześcijanie zakopują swoje talenty? Dlaczego jest tak, że ludzie Boży, Boże dzieci, nie robią nic z tym obdarowaniem, wyposażeniem, które Bóg im udzielił? Wiecie, kiedyś nad tym bardzo, bardzo długo myślałem. Ale zanim wrócę do tego fragmentu i zanim przyjrzymy się bliżej temu fragmentowi Bożego Słowa, to jeszcze chciałbym powiedzieć parę innych bardzo istotnych rzeczy. Moi drodzy, czy słyszeliśmy przed chwilą, że świat, w którym żyjemy, jest to świat pełen zła, pełen ciemności i tak dalej, i tak dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że jako Boże dzieci, jako Boży Kościół ciągle na ten świat mamy Boży wpływ. Amen? I to nie jest tak, że ten świat nas zdusi. To nie jest tak, że ten świat nas pokona. To nie jest tak, że zły jest w stanie pokonać Kościół Jezusa Chrystusa. Bo jest napisane, że Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół. A bramy Hadesu, bramy krainy umarłych, bramy śmierci nie przemogą Kościoła. I chrześcijanie nie siedzą jak na rozbitym statku i czekają, kiedy tą tratwę ratunkową w ostatniej chwili rzucić i uciec z tego miejsca. Ale muszę wam powiedzieć, my będziemy tutaj tak długo, jak długo Pan sam postanowił. Bo nie zostawił nas samymi, ale jest z nami każdego dnia. I powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata. I powiedział, że Jego Duch Święty jest z nami i tym, co powstrzymuje tą moc nieprawości, jest Kościół Jezusa Chrystusa napełniony Duchem Świętym. To jest to, co powstrzymuje tą tajemną moc nieprawości. I z jednej strony dzieje się bardzo źle, ale z drugiej strony wiek XX i XXI są wiekami potężnego, duchowego, Bożego nawiedzenia na całym świecie. I tam, gdzie była ciemność, tam, gdzie były praktyki okultystyczne, tam, gdzie były czary i magia, dzisiaj w potężny sposób powstaje Kościół Jezusa Chrystusa. Prawda? O tym czytamy wielu raportów. Ja byłem zdumiony, jeżeli w Indiach codziennie, tak podają raporty, nawraca się 18 tysięcy ludzi. Codziennie. To muszę wam powiedzieć, nasz Pan jest potężny. On jest wielki. A ty i ja jesteśmy razem z Nim. I kiedy patrzę na to, i kiedy mówię o powołaniu, kiedy mówimy o służbie dla Boga, bracia i siostry, to nie patrzmy tylko na te negatywne rzeczy. Patrzmy, że nasz Bóg jest Bogiem zwycięskim. Bogiem, który jest z nami. I Bogiem, który pracuje do samego końca. Kiedy Marcina Lutra zapytano, co byś robił, gdybyś miał umrzeć jutro, a on mówi, nadal bym otwierał moją Biblię i ją studiował i nadal bym wykonywał moją służbę, którą mam do wykonania, dopóki Pan by mnie nie zabrał. A więc byłbym czynny, byłbym aktywny, aby służyć żywemu Bogu. To jest ta właściwa postawa. Moi drodzy, ciągle od samego początku istnienia Kościoła i wierzę, że tak będzie aż do przyjścia Pana, prawdziwe są słowa Pana Jezusa, które są zapisane w tej samej Ewangelii, w 9 rozdziale, wierszu 30, od 36 do 38. I tam jest napisane, a widząc lud, Jezus widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. A więc w czasach Pana Jezusa brakowało robotników. Dzisiaj, gdybym zapytał was, pastora, starszych, czy kościół, moi drodzy, czy dzisiaj jest ciągle dość albo nadmiar pracowników? Nawet w naszym okręgu brakuje pastorów. Brakuje kogoś, kto mógłby objąć zbór. A więc brak jest robotników. A więc pierwsza bardzo ważna prawda, która jest aktualna przez cały czas w Królestwie Bożym, to, że Bóg szuka ludzi, którzy będą, odkryją swoje powołanie, którzy zrozumieją swoje powołanie i którzy będą Bogu służyć całym sercem, będą do Jego dyspozycji. Bóg szuka pracowników, szuka każdego z nas. To jest ta pierwsza bardzo ważna myśl. W 20 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy inne podobieństwo. Podobieństwo o robotnikach winnicy. Pamiętacie? Oto wychodzi człowiek na rynek miasta i sprowadza robotników do winnicy. Wychodzi rano, wychodzi w południe, wychodzi po południu i wychodzi na ostatnią godzinę przed upływem dnia. Czyli o 5 po południu, o 6 już było ciemno. Wychodzi, aby najmować robotników do winnicy i pyta ich, czemu tutaj bezczynnie siedzicie? A oni mówią, nikt nas nie najął. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, no Pan jakoś mnie nie najął. Bo kiedy czytam Boże Słowo, Bóg cały czas wychodzi, Bóg cały czas wzywa ciebie i mnie do tego, abyśmy przyszli do Jego winnicy i usługiwali najlepiej, jak potrafimy w Jego winnicy. Amen? O, tutaj ta historia, to podobieństwo mówi nam, że Bóg nie znosi bezczynności. I nie znosi i nie podoba się Panu to, jeśli ludzie Boży, dzieci Boże są zajęci wszystkim innym, a nie sprawą Jego Królestwa. Nie są przy Jego sprawach, nie są zaangażowani przy Jego winnicy. I kiedy było najwięcej pracowników? Godzinę przed końcem dnia. I bracia i siostry, to nam mówi dzisiaj. Zanim przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus, to wołanie Jezusa, ten krzyk Ewangelii, proście Pana żniw, aby wyprawił robotników, to powinno być wołanie Kościoła. Panie, wypchnij robotników. Ciągle brakuje robotników. Wiecie, muszę ze wstydem powiedzieć. Kiedyś na ten temat mówiłem, to było takie to o tym wypchnięciu robotników. I niedawno zadałem sobie pytanie, Andrzej, ile razy modlisz się o to, żeby Bóg wypchnął robotników? A przecież jest wyraźnie napisane, proście Pana żniwa. Bracia i siostry, czy nie powinniśmy w naszych zgromadzeniach wołać, Panie, wypchnij robotników? Ale kiedy tak będziesz się modlił, to bądź ostrożny. Albo inaczej, bądź czujny. Albo inaczej, bądź gotowy. Kiedy będziesz się modlił, Panie, wypchnij robotników, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś powiedzieć, Panie, popatrz na mnie. Jestem gotów, aby iść, aby pracować, aby służyć Twojej winnicy. Bo wiecie, łatwo jest tak mówić, może Ty byś zrobił to, a Ty byś zrobiła to. A Bóg mówi, nie, ja chcę użyć Ciebie. Skoro mówię do Ciebie, to chcę użyć właśnie Ciebie. A więc dlaczego tutaj bezczynnie siedzicie? Tam jest użyte takie słowo, które oznacza leniwego, opieszałego i bezczynnego. Siedzi sobie na rynku. W winnicy jest mnóstwo roboty, a on jakby tego nie widzi. Myślę, że biada, jeśli jako Boże dzieci wydaje nam się, że nie mam nic do zrobienia, że Bóg ode mnie niczego nie oczekuje. Bo przecież w tym 25 rozdziale tam jest mowa, kiedy mowa jest o tych głupich i mądrych pannach. Wiecie, różni chrześcijanie się zastanawiają, co jest tą oliwą, a co nie jest tą oliwą. Jedni mówią o Duchu Świętym, inni mówią o innych rzeczach. I wszyscy mogą mieć po trochu rację. Wiecie, nie wszystko dla nas jest takie do końca jasne. Staramy się zrozumieć Boże Słowo i dobrze, że staramy się zrozumieć Boże Słowo. I prosimy, aby Duch Święty nam to wyjawił. Kiedyś nad tym rozmyślałem i doszedłem między innymi do takiego wniosku, że te gotowe panny to są ukształtowane, mające Boży charakter. Panny są gotowe w każdej chwili, aby być zabrane przez Pana. Pozwoliły Bogu kształtować się na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. To są te, które weszły do winnicy, które wzięły to, co mają od Pana i obracały tym. I nie muszą się bać tego, co jest później na końcu, kiedy Pan będzie rozliczał się ze swoimi sługami. A więc jest ogromna potrzeba pracowników w winnicy pańskiej w Królestwie Bożym. Druga prawda, bardzo ważna, bardzo istotna, to to, że Bóg, kiedy wysyła robotników, kiedy wysyła ciebie i mnie, to zawsze tych robotników wyposaża w to, co jest niezbędne do pracy, którą mają wykonać. Halleluja! A więc Bóg nie każe ci zrobić czegoś i nie da ci do tego narzędzi, nie da ci do tego wyposażenia. Nie każe ci zrobić jakiejś rzeczy, co do której ty mówisz, ja w ogóle tego nie widzę. Ja się z tym męczę, a Bóg kazał mi akurat głosić Słowo Boże. Ale ja, kiedy wyjdę za kazalnicę, ja słowa nie umiem powiedzieć. Jestem cały sparaliżowany. Ale kiedy mam zrobić coś innego, to moje serce jest pełne radości. Ja fruwam w tym, ja się czuję w tym wolny. Moi drodzy, to nam coś bardzo wyraźnie mówi. Bo nasze powołanie, czy w parze z naszym powołaniem idzie jakby przygotowanie naszego charakteru, naszej osobowości, wszystkiego to, kim jesteśmy, abyśmy mogli z radością i wolnością wykonywać to, co Bóg nam każe zrobić, czy czego od nas oczekuje. Wiecie, jest takie nauczanie w Polsce, ono nie jest w naszym kościele. Ludzie mówią tak. Wiesz, Bóg chce cię, coś ma dla ciebie, ale On jest takim Bogiem, który daje ci akurat do zrobienia coś, czego ty nie lubisz. I mamy takie wrażenie, że Pan Bóg chce nam po prostu utrudnić życie. Ale kiedy czytasz Boże Słowo, to z Bożym powołaniem, z Bożym przeznaczeniem jest zupełnie inaczej. Kiedy robisz to, czy odkrywasz i robisz to, do czego Bóg ciebie powołuje, to w tym odczuwasz wolność, pokój i radość. To nie jest dla ciebie męczarnią, uciskiem, brzemieniem, pod którym padasz i czekasz, kiedy tylko będziesz mógł się tego pozbyć. Tak myślą tylko ci, którzy mówią o umartwianiu się, ale w sposób bardziej cielesny niż duchowy. Bóg jest dobrym Bogiem. Bogiem, który wspaniale nas ukształtował, abyśmy mogli mieć pełną radość z tego, co robimy dla Niego. A więc Bóg wyposaża. W tym samym, troszeczkę dalej, w 10 rozdziale, kiedy Jezus mówi, brak jest robotników, proście, jest od 10 rozdziale, od 1 wiersza napisane, przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi. Dał im autorytet. Bracie i siostro, ani ja, ani ty nikogo nie przekonamy do Chrystusa bez pracy i mocy Ducha Świętego. Prawda? Możemy być najbardziej wykształceni, możemy nie wiadomo jakich argumentów logicznych, naukowych pokazywać ludziom, to nic nie pomoże. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to ci zatwardziali, pełni pychy i dumy ludzie nagle topnieją, pokornieją i wyznają, Bóg jest jeden prawdziwy. Halleluja. Dał im moc.
Bóg mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, ale nie mówi, idźcie to i czyńcie w swojej mocy, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale mówi, czekajcie, aż weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie wtedy moimi świadkami. A więc Ojciec, Bóg, który powołuje nas, Bóg, który wysyła nas do służby, On nas obdarowuje w sposób ponadnaturalny, abyśmy mogli tą ponadnaturalną służbę i pracę wykonać. Halleluja. Nie muszę jakby tutaj dochodzić do wyrywania włosów wręcz, mówić, nic, nie dam rady. Lester Samral tak pięknie, kiedy mówi na temat Ducha Świętego i służby, mówi, albo masz dar, albo go nie masz. Albo Duch Święty jest nad tobą w danej dziedzinie i namaszczenie Boże używa cię, albo nie masz. Jeśli ktoś ma namaszczenie, aby być ewangelistą, on staje i głosi. Pamiętam, taki brat przyjechał z Ameryki kiedyś do nas do Ustronia, nabożeństwo było wtorkowe. Wiecie, to było ciemno, a więc musiała być taka pora bardziej właśnie jeszcze zimowa. I ja tak siedziałem, on głosił i tak głosił spokojnie, tak mówił, tak przemawiał do ludzi. Ja sobie tak siedzę i myślę, z tego nic nie będzie. Kto odpowie na to słowo? Ale jeśli masz namaszczenie, jeżeli Duch Pana jest nad tobą, wiecie, on zrobił wezwanie. A tu kilka osób wstało i wyszło, aby oddać swoje życie Bogu. Halleluja. A ja mówię, Panie, przebacz mi. Przebacz mi. Wiecie, jak bardzo łatwo chcemy kogoś jakby osądzić, czy ocenić sytuację, ale Bóg działa w sposób cudowny. Jego jest moc. Jego jest namaszczenie. Jeżeli On każe ci coś zrobić, jeżeli On do czegoś cię powołuje, to pamiętaj, drogi bracie, droga siostro, Bóg nie zostawi cię bez odpowiednich narzędzi, ale wyposaży cię we wszystko. Halleluja. Czasami jest taki mały początek. Będziesz jakbyś przebijał się w tym. Ale nie wolno ci zrezygnować, nie wolno ci się zatrzymać. Bo jeżeli będziesz wierny w tym i Bóg będzie ci potwierdzał, to jest właśnie to, co chcę, żebyś robił. To pomimo, jeśli na początku będziesz miał jakieś niepowodzenia i opór, nie rezygnuj. Bo przyjdzie moment, kiedy potężne namaszczenie ducha zacznie się objawiać i będzie zwycięstwo, i będzie błogosławieństwo. Jest wiele do zrobienia w naszym kraju. Moi drodzy, każdy kościół, każdy zbór w naszym kraju jest takim świecznikiem. Jest światłem Chrystusa. I kiedy popatrzysz na nasz kraj w jedną, w drugą, trzecią i czwartą stronę, jest ogromne pole. Ja mógłbym powiedzieć, Boże, ponad 30 lat, jak jestem wierzący, modlę się o ten kraj. Modlę się o Boże nawiedzenie. Ale nie wolno mi zrezygnować, ustać i zatrzymać się. Nie wolno tobie i mnie przestać. Wolno mi tylko w jednym wypadku. Jeżeli mnie złożą do grobu, to już wtedy nie będę mógł tego robić. Ale mamy modlić się i oczekiwać, bo Kościół może i Pan przez swój Kościół chce objawiać swoją moc i swoją chwałę. I wierzę, że to czyni także tutaj w Wiśle. A więc dał im moc, dał im autorytet. Pamiętacie, jak oni wrócili podekscytowani? Mówią, Panie, demony są nam podległe. Panie, na chorych kładliśmy ręce i są uzdrowieni. Panie, działy się niesamowite rzeczy. A Pan Jezus taki trochę na ziemię. Nie z tego się radujcie. To jest w porządku. To jest wszystko w porządku. Właśnie tak ma być. Ale najbardziej radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. A więc daje autorytet, daje moc. W Dziejach 1:8 weźmiecie moc, czekajcie, aż weźmiecie moc z wysokości. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, wierszy 4-6, mówi tak, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, aby ten, kto się chlubił, nie chlubił się w sobie, ale chlubił się Panu. Halleluja. Wiecie, cokolwiek mogę zrobić,
Cokolwiek,
gdzie objawia się Boża moc, gdzie ludzie są uzdrowieni, gdzie ludzie dochodzą do upamiętania, to nie jest żadna moja zasługa. To jest łaska i działanie Pana Jezusa Chrystusa, Jego Świętego Ducha. Gdzie jest chluba nasza? Tylko w Panu. Tylko w Nim. Kim jestem? Bez Niego nikim. I niczym jestem. A więc nie mam w sobie żadnej samocy, żeby coś zrobić w tej sprawie. Ale On udziela mi mocy. Jego jest moc. I do Niego należy wszelka chwała. I do Niego należy wszelkie uwielbienie. Paweł w 2 Koryntian 4,7 mówi: mamy zaś ten skarb w naczyniu glinianym, aby ten nadmiar mocy, który jest z Boga, aby było wiadomo, że to jest z Boga, a nie z nas. Abyśmy wiedzieli o tym. I tam jest: uzdolnił nas, czyli sprawił, że staliśmy się przydatnymi, aby usługiwać. On to sprawił i On to sprawia. A więc jest potrzeba pracowników. Po drugie, Pan wyposaża tych, których wysyła, uzdalnia tych, których przeznacza do określonego zadania i celu, i On udziela tej mocy do tego, aby to zostało wykonane, i mądrości, aby to zostało wykonane tak, jak Pan chce. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. Kiedy Mojżesz był na górze, Bóg mu objawił, jak ma wyglądać przybytek. A później powołał ludzi, którym dał mądrość w rzemiośle, żeby zrobili każdy szczegół przybytku tak, jak Pan zaplanował. Potrzebna była mądrość Ducha Świętego i zręczność od Boga, aby to zrobili. We wszystko wyposażeni. Bo Pan dał mi coś do wykonania. I to jest cudowne, że w tym momencie mogę mieć tą świadomość. Oto Pan przez swoją łaskę i tym, czym mnie obdarował, zaczyna oddziaływać. A więc tak naprawdę służba w Kościele jest niczym innym, jak usługiwaniem tym, czym Pan ciebie obdarzył, i przekazywaniem to drugim. Na tym polega służba. My często pocimy się sami, próbujemy sami coś z siebie zrobić, ale niestety tego się nie da. Ale kiedy zaufamy łasce i pozwolimy tej łasce Bożej i obdarowaniu, które Bóg ma dla nas i nam dał, działać, to dzieło zaczyna rosnąć. I ludzie zaczynają być ubłogosławieni przez postawę, przez dar, który jest w nas. I ostatnia uwaga, moi drodzy. Często ludzie myślą w Kościele, że jakaś tylko określona grupa chrześcijan ma takie szczególne powołanie i obdarowanie. Natomiast kiedy patrzę do Bożego Słowa, to wierzę na podstawie Bożego Słowa, tego co czytam, Bóg każdego obdarowuje i dla każdego z nas wyznaczył jakiś określony cel, zadanie, które powinniśmy wykonać w Jego Królestwie. Brzmi to dobrze? Bóg nikogo nie pominął. Bóg oczywiście różnie rozłożył odpowiedzialności, różnie rozłożył zadania. Przecież kiedy patrzymy na ciało, każde ciało, nasze ciało ma tak różne członki, różne funkcje, ale każdy członek jest niezbędny dla ciała, jest konieczny dla ciała, jest potrzebny dla ciała. Amen? A więc Pan potrzebuje każdego z nas. Już pierwsza rzecz, kiedy Paweł naucza na temat ciała, 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, mówi, że Bóg umieścił każdego z nas tak, jak chciał w swoim ciele. Czy wiesz, że to nie ty sam sobie wybierasz miejsce posługiwania w Kościele? Czy wiesz, że to nawet nie inni, pastor i starsi, przygotowują dla ciebie miejsce? Ich zadaniem jest poprzez usługiwanie sprawić, żebyś odkrył to miejsce. Ale ty masz zabiegać, powiedzieć: Panie, chcę znać. A tym, który ciebie i mnie umieszcza w konkretnym miejscu, zgodnie z jego powołaniem, przeznaczeniem i obdarowaniem, on sam umieszcza mnie tak, jak on chce. Halleluja. A więc to właściwie powinno chronić nas od wszelkiej przepychanki w Kościele. Od wszelkich łokci. Kto pierwszy, lepszy. Ale jeżeli czekasz na Pana, a On ma dla ciebie powołanie, to On To jest w Jego gestii. To jest Jego odpowiedzialność, żeby On dla Ciebie otworzył drzwi, przygotował miejsce i w pewnym momencie Cię tam postawił i będziesz usługiwał w Jego autorytecie i mocy. Nie musi być tego czasami niezdrowego napięcia i rywalizacji. Odkrywacie w sobie to napięcie i rywalizację? Ja odkrywam. A wy? Nie, tak patrzycie na mnie, jesteście ostrożni bardzo. Po co się odkrywać zaraz na początku? Ale wszyscy wiemy, jak to czasami zmagamy się z różnymi rzeczami w naszym życiu. W każdym razie to słowo każdy. Kiedyś zrobiłem sobie takie studium, przyglądnąłem się temu i tak patrzę wszędzie. Już choćby to, co czytaliśmy. Pan, ten gospodarz, kiedy odjeżdżał, wezwał swoje sługi, tak? Jest napisane i każdemu dał. Każdemu. Miał ich trzech. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdy coś dostał. Nikt nie został pominięty. Kiedy popatrzymy do innych miejsc, innych fragmentów Bożego Słowa, w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w wierszu 3, czytamy i tam znajdujemy także to słowo każdy. Zerknijcie tam, Rzymian 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie, w języku oryginalnym to brzmi tak, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Każdemu Bóg udzielił miarę wiary, różną miarę wiary, żebyśmy zgodnie z tą miarą wiary, którą Bóg tobie i mnie udzielił, posługiwali, służyli. I to jest właśnie w kontekście darów, charyzmatów, o których Paweł dalej wspomina. 1 Koryntian 12:7. Czytamy tak, kiedy mowa jest o tych 9 darach, które się manifestują, które Duch Święty manifestuje. Tam jest napisane tak, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Ale w każdym. Czyli inaczej mówiąc, każdy, który należy do Pana, który przeżył napełnienie Duchem Świętym, oto Duch Święty każdego chce i będzie używał, jeżeli mu na to pozwolimy. W każdym Pan się przejawia ku wspólnemu pożytkowi. A pierwszy list Piotra, 4:10-11, taki piękny fragment dotyczący posługiwania. Apostoł Piotr tak pisze tutaj. Usługujcie drugim tym darem łaski, charyzmatem, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą. Właściwie to słowo to nie jest dynamizm czy autorytet. Tu chodzi o pewną siłę. Taką też siłę i fizyczną, i psychiczną. Niech usługuje z siłą, z mocą, której udziela Bóg. A więc mamy, każdy ma usługiwać według łaski, według daru, według charyzmatu, jaki każdy otrzymał. A więc, bracie i siostro, możesz dzisiaj, siedząc na tym miejscu, powiedzieć tak. Mam od Boga pewną miarę wiary. Mam od Boga charyzmat albo charyzmaty. Jestem obdarowany. Bóg nie pominął mnie. Bóg nie zostawił mnie gdzieś z boku, ale otrzymałem dar lub dary łaski i teraz Bóg chce, żebym zgodnie z tym, czym mnie obdarował, no ale ja nie wiem, czym jestem obdarowany. No właśnie dlatego mamy te rozważania Bożego Słowa, abyśmy mogli na końcu zobaczyć coś troszeczkę więcej mieć światła. Aha! Jedna siostra niedawno mi powiedziała, ja nie wiedziałem, że to jest charyzmatem. Ja myślałem, że charyzmaty to takie szczególne przejawy ducha, cuda, znaki, ale to, akurat to jest charyzmatem? No ale w Bożym Słowie to jest napisane, że to jest dar łaski. I myślę, że to sprawiło jej wiele radości. Ona mówi, przecież ja to mam. Przecież ja tym posługuję. Przecież ja sobie tylko nie uświadamiałam tego i w wielu wypadkach my już funkcjonujemy i działamy, ale może nie uświadamiamy sobie tego. A
dobrze jest sobie też uświadamiać i później z większą odwagą, z większym poświęceniem dalej usługiwać i pomnażać usługiwanie.
A więc w każdym. A popatrzcie, moi drodzy, list do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 15 i 16, kiedy Paweł pisze na temat 5 służb, które Chrystus dał Kościołowi w postaci ludzi. W tym 4 rozdziale, wierszu 16, napisane jest tak, z którego, chodzi o Chrystusa, całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Moi drodzy, kiedy to nabożeństwo, ten czas się skończy, to nikt z nas nie będzie już mógł powiedzieć, to nie dotyczy mnie. Ale Bóg powołuje wszystkich, Bóg wyposaża wszystkich, Bóg każdego w coś wyposażył, abyśmy usługiwali dla ciała. A pamiętacie o winnicy, krzewie winnym, gdzie jest mowa o tym, że każda latorość, która nie wydaje owocu, albo każdą, którą wydaje owoc, on oczyszcza, tak? Każdą latorość. To znaczy ciebie i mnie. Każdego z nas to dotyczy. A my chcemy, wierzę, że to jest naszym pragnieniem. Chcemy wydawać jak najlepszy owoc dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo przecież od momentu, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie, już nie żyjemy dla siebie. Tak jest napisano? Tak mówi Paweł w liście do Koryntian. Ale żyjemy dla Niego. Służymy Jemu, aby On był uwielbiony. Wróćmy do tego fragmentu, który czytaliśmy na początku. Każdemu dał jednemu 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. I rodzi się takie pytanie, no czemu ten Pan tak dziwnie zadziałał? To czemu nie dał każdemu po równo? Czemu to tak nie jest? Bo bardziej sprawiedliwie byłoby po równo. A Pan dał jednemu 5, jednemu 2, jednemu 1. Ale moi drodzy, my wiemy, że nasz Pan jest sprawiedliwy. Że działa w najlepszy sposób wobec nas. Wie, co każdy z nas, jak każdy z nas jest ukształtowany i co każdy z nas może, a czego nie może uczynić. I to słowo dał każdemu według jego zdolności. To wyrażenie, które użyte jest w języku greckim, idian dynamin, dosłownie można przetłumaczyć, dał każdemu według możności, biegłości, sprawności, wrodzonych zdolności. A więc to jest ciekawe. Boże powołanie, Boże obdarowanie i Boże i posługiwanie, do którego Bóg nas wypycha, do którego Bóg nas powołuje, jest zgodne z tym, w jaki sposób Bóg ciebie i mnie ukształtował już w łonie matki. Oto Bóg, kiedy coś nam daje, wyposaża, bierze pod uwagę to, jak nas ukształtował, jak nas wyposażył, jakie możliwości fizyczne, psychiczne, duchowe. I to wszystko Bóg bierze pod uwagę i w związku z tym później udziela nam dodatkowych możliwości, darów, charyzmatów, abyśmy nimi posługiwali. Czy to nie jest dobre? Czy to nie jest sprawiedliwe? Czy to nie jest łaskawe wobec nas? I Bóg nie oczekuje, że ten, który dostał jeden talent, ma przynieść 5. Ale Boża sprawiedliwość mówi, dostałeś 1, ja chcę widzieć 1. Dostałeś 2, ja chcę widzieć więcej 2. Dostałeś 5, ja chcę widzieć więcej 5. Popatrzcie, więcej odpowiedzialności nad tym, który otrzymał więcej. Więcej oczekuje Bóg od tego, któremu dał więcej. Większy sąd. Większa odpowiedzialność. A więc kiedy Bóg powołuje do służby, kiedy ja wierzę, że to przeznaczenie i powołanie jest już od łona matki, kiedy Bóg nas tworzy. kiedy czytam księgę proroka Izajasza, kiedy czytam powołanie Jeremiasza, kiedy czytam powołanie Saula z Tarsu, on mówi, Bóg mnie powołał, kiedy byłem jeszcze w łonie matki. Wiecie, że można żyć sporo lat i iść przeciwko swojemu powołaniu? I Saul z Tarsu co najmniej 28 lat biegł przeciwko temu, co Bóg dla niego zamierzył. Właściwie to on myślał, że służy Bogu. Ale tępił z całą zawziętością imię Pana. Popatrzcie, jak można być zwiedzionym, jak można być duchowo zaślepionym, ale Bóg od urodzenia miał dla niego plan. I w pewnym momencie ta skała Chrystus stanął na jego drodze i mówi, Szawle, jak tak dalej będzie, to się rozbijesz o mnie. Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Co mam robić? Z jednej strony miał gorliwość totalnie nierozsądną, był oszukany w tym wszystkim, ale on miał powołanie, już miał przeznaczenie od łona matki. Aż w pewnym momencie Jezus stanął na drodze jego życia i mówi, to jest to, co mam dla ciebie. Ty decyduj, czy chcesz, czy nie. Moi drodzy, wierzę w to, że każdy z nas, Bóg dla każdego z nas, już ma cel, przeznaczenie od łona naszych matek, kiedy powołuje nas do życia. Psalm 139, kiedy Dawid mówi, cudownie mnie ukształtowałeś. Jesteś misternie zrobiony. Jesteś cudem. To Bóg powołał ciebie do życia. Nie po to, żebyś go jakoś tam przeżył, ale abyś był jego narzędziem, abyś był jego sługą, aby mógł używać ciebie dla swojej chwały, abyś mógł przynieść wolność dla Boga. I tylko wtedy możemy tak naprawdę wiedzieć, że żyjemy i czuć się zupełnie spełnieni. Amen. Nie władza, nie pieniądze, nie inne rzeczy. To, kiedy jestem totalnie w woli Bożej i czynię to, do czego Bóg mnie przeznaczył, jest moim całkowitym spełnieniem. Jest moim szczęściem. Jest moją radością. A więc, kiedy Bóg nas powołuje, bierze pod uwagę mój wygląd. Paweł znaczy mały. Saul zmieniono mu na Paweł. Paweł, nie wiem, czy on był małego wzrostu. Może i był. Nie wiem, czy mały, może więcej. Wiecie, kiedy Nicky Cruz przyjechał do Polski, jak czytałem książkę Krzyż i Sztylet, to myślałem, to taki paker musi być, to taki wielki człowiek. No on taki rozbijaka był. Jak zobaczyłem go w kościele ewangelickim w Ustroniu, patrzę, taki chłopinka, taki. To wie, to jest ten Nicky Cruz? Wiecie, Bóg bierze wszystko. Czasami mówimy, o, Panie, czemu nie jestem wyższy? Albo czemu nie jestem niższa? Panie, czemu to, a tamto? A Bóg mówi, nie, stworzyłem Cię takim, jakim jesteś i zacznij mi dziękować. Ciesz się tym, kim jesteś. Panie, dlaczego mam taki nos, a dlaczego takie włosy? Wiecie, ile jest frustrowanych ludzi? Ile jest frustrowanych czasami chrześcijan, którzy by chcieli zmienić swój wygląd? Ale możesz powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. W tym jest jakiś Twój cel. Chcę się cieszyć tym, kim jestem, jakim mnie stworzyłeś. A więc Bóg użyje i małego, i dużego, i chudszego, i grubszego. Amen? W Chinach podobno autorytet mają tylko ci pastorzy, którzy są przy ciele. Jak ktoś jest szczupły, nie ma żadnego autorytetu. A więc ciesz się tym. Nasze cechy fizyczne, nasz wygląd. Przyjmij to, zaakceptuj, bądź wdzięczny Bogu. Nasze zdolności umysłowe. Bóg użyje każdego z nas. Użył Piotra, który był prostym rybakiem. Nawet Piotr napisał dwa listy, które są w kanonie. Są w piśmie. Ale też użył wykształconego apostoła Pawła, który był biegły w trzech językach, który studiował literaturę i poezję. Halleluja. Wiecie, wykształcenie nie jest niczym złym. Oby jak najwięcej chrześcijan miało jak najlepsze wykształcenie, aby także Bóg ich używał w tych różnych miejscach.
Na uniwersytetach?
W instytutach naukowych? Wszędzie. Amen? To nie jest nic złego. Bóg nas uzdalnia. Bóg daje nam mądrość. Bóg daje nam różne możliwości, bo chce to wszystko użyć dla swojej chwały. Chce się uwielbić przez prostego rybaka i chce się uwielbić przez intelektualistę.
I nikt nie jest lepszy albo gorszy. Wszyscy są potrzebni. Amen? Wszyscy są potrzebni.
A więc dziękuj Bogu za to. Nasze cechy emocjonalne. Jeden jest sangwinikiem, taka dusza towarzystwa, a drugi takim ponurakiem, melancholikiem. Jeden jest cholerykiem, musi się trzymać, bo za chwilę może eksplodować, ale Bóg chce użyć każdego. I jeżeli chodzimy w Duchu Świętym, to nasz temperament jest uświęcony. Amen? Jest uświęcony, możemy usługiwać. I Bóg używa różnych ludzi. Oczywiście, jeżeli chcemy i poddajemy się pod tą Jego rękę, pod to Jego wychowanie, cechy duchowe. Wiecie, niektórzy mówią, a szkoda, że nie byłem narkomanem. Albo szkoda, że nie byłem alkoholikiem. Bo dzisiaj miałbym wiele do powiedzenia. A tak to takie moje świadectwo jest, no, chodziłem do zboru i na szkółce oddałem życie Panu Jezusowi. A ja mówię na to, halleluja. Dzięki Bogu, że nie musiałeś zakosztować tego czy tamtego, że Pan Bóg cię uchronił. Dzięki Bogu za twoich wierzących rodziców. Dzięki Bogu za twoich wierzących dziadków. Amen. Dzięki Bogu, że masz tak wspaniałe duchowe dziedzictwo. Nie trap się tym, że wystaniesz za kazalnicą i będziesz szokował ludzi, kim to nie byłeś, bo jeżeli ktoś tak mówi świadectwo, to coś jest nie tak. Bo świadectwo ma nie nas uwielbić, ale ma uwielbić Pana. W tym świadectwie bardziej się wstydzimy tego, co robiliśmy, prawda? A nie chwalimy się tym, co robiliśmy. A więc dziękuj Bogu za wierzących dziadków, rodziców, którzy ciebie chronili, wychowywali. Dziękuj Bogu, bo Bóg ma plan i Bóg tego użyje. Popatrzcie, Tymoteusz był w takiej rodzinie, nawet jego babka była pełna wiary i apostoł Paweł mówi, wspominam to duchowe dziedzictwo, które ciebie uchroniło. I był potężnie używany przez Boga. Halleluja! Był pastorem, był apostołem, był ewangelistą. To wszystko czytamy w Bożym Słowie. Bóg w potężny sposób go używał. Ale też użyje tego, który ma kiepskie to duchowe, że tak powiem, dziedzictwo. Taki właśnie Nicky Cruz, matka spirytystka, ojciec alkoholik. Ale dzięki niech będą Bogu, że On nie ma względu na osobę, ale miłuje nas i wzywa nas do pojednania z sobą przez Jezusa Chrystusa. Po to, bo ma cel dla nas i chce nas używać w potężny sposób dla swojej chwały. A więc zamiast myśleć i zamiast się zastanawiać, czemu ja nie byłem taki, a nie mam tego, po prostu usiądź przed Panem i powiedz, Boże, jak ja Ci dziękuję za to, kim jestem, za to dziedzictwo, które mam, za moich rodziców i dziadków, za to, co Ty uczyniłeś w moim życiu. A jeżeli masz inne dziedzictwo, też powiedz, Boże, dziękuję Ci. Było ciężko. Moi rodzice może nie dali mi tego, co najważniejsze, ale dzięki niech będą Tobie, że Ty się upomniałeś o mnie i stanąłeś na drodze mojego życia. To jest moje świadectwo. Nie szukałem go. Nie odczuwałem potrzeby zmiany w moim życiu. Byłem religijny, ale nie wierzący. Ale On stanął na drodze mojego życia. I On mi powiedział, Andrzej, jeśli tak dalej będzie, zginiesz. I wtedy oddałem Mu swoje życie. I wtedy moje serce wypełniła wielka radość i miłość.
Miłość, o jakiej nigdy wcześniej nie myślałem, że coś takiego istnieje. To jest to, co Bóg sprawia. A więc ciesz się, że jesteś w tym, a nie innym kraju. W tym, a nie innym miejscu. Dziękuj za to Bogu. Bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni. Bo Bóg w tym miejscu, w którym jest, On ma plan. I On będzie cię błogosławił. I wiesz, że w Chrystusie Jezusie wszelkie przekleństwo jest zabrane. A ty będziesz błogosławiony, kiedy poszedłeś za Jezusem. I będziesz używany przez Niego tak, jak On dla ciebie zaplanował, jeżeli Mu na to pozwolisz. No to przejdźmy teraz do tych talentów. Wiecie, dlaczego jest tak, że chrześcijanie zakopują talent? Wiecie, nie ma problemu z tymi bardziej obdarowanymi. Nie ma problemu z tymi, którzy mają 5-2 talenty, ale jest problem. Myślę, że jest problem, że to pokazuje na pewien problem, który Jezus nam tutaj przedstawił w Jego ciele, w Jego królestwie z tymi, którzy mają jeden talent. Ktoś powie, ha, przynajmniej 2 bym dostał. Ale 1? Wiecie, kiedy szperałem w Biblii, kiedy patrzyłem do tego, co to jest talent, to była waluta. To było w złocie lub w srebrze. Był talent królewski, talent zwykły. One niewiele różniły się wagowo. Ale jeden talent, czy to w złocie, czy w srebrze, to było 34 kilogramy złota lub srebra w tamtym czasie. No to nie wiem, czy byś z tym talentem uciekł. Taczki byś chyba musiał mieć i ten talent wieść. Gdybyś miał talent, wiecie, człowiek, który w tamtym czasie miał talent, to był naprawdę ktoś. To był bardzo bogaty człowiek. On mógł mieć dom, służbę, wszystko. Żył. Wiecie, tam wtedy była denar, to była stawka dzienna. On miał talent. Niesamowite bogactwo. A to znaczy, że ten, który dostał jeden talent, wcale taki biedny nie jest. Wcale taki poszkodowany nie jest. A jeśli jeszcze sobie uzmysłowię, że Pan dał mu, bo patrzył celowo, ile on może zrobić, jakie są jego te wrodzone zdolności, jak on jest wyposażony, to już w ogóle mogę powiedzieć, Panie, dziękuję Ci. Chcę obracać tym talentem najlepiej, jak potrafię. Ale popatrzcie, jest tak, że zakopujemy talent. Wiecie, to jest najgorsza rzecz. Kiedy chrześcijanin nawraca się, kiedy zostaje przydany do zboru, a później staje się takim tylko biernym uczestnikiem. Bo przyjdzie dzień. Przyjdzie taki czas, kiedy staniemy przed Panem i będziesz musiał odkopać swój talent. I Pan zapyta, czy pomnożyłeś to, co Ci dałem? Czy to przyniosło owoc? I popatrzcie, jaki jest efekt. Zabierzcie od niego ten talent. Ale nie tylko. Ale wrzućcie go tam. Do ciemności zewnętrznej, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Rzućcie go tam, gdzie są ci, którzy Pana nie uznali w swoim życiu. Na zewnątrz. Poza. A więc to nie jest jakaś błaha sprawa. Wiecie, kiedyś usiadłem tak i mówię, Panie, pokaż mi, dlaczego tak jest? Co powoduje, że chrześcijanie, Twoje dzieci zakopują talent? Zakopują te możliwości? Zwróćcie uwagę, tu sam ten tekst nam przecież objawia, odpowiada nam na to pytanie bardzo jasno. On mówi, bałem się, tak? Bałem się. Panie, no bałem się, że gdzieś stracę ten talent. Nie chciałem go stracić. No i zakopałem go. Popatrzcie, strach. Strach przed tym, co mam do zrobienia, co Bóg mi wyznaczył. Każdy z nas, albo prawie każdy, albo wielu, w tym ma problem z tym.
Kiedy Bóg do niego mówi, zrób coś, paraliżuje nas strach. Nie dam rady. Nie nadaje się. Mamy takich mężów bożych w Biblii, których obleciał strach i którzy chcieli zrobić wszystko, żeby się wymigać od Bożego powołania. Co najmniej dwóch. Bardzo jasno sobie przypominam Gedeona. Wiecie, on był tak pełen strachu przed Midiańczykami, tak, że w tłoczni winnej mucił zboże. I tylko zaglądał, czy nadchodzą, czy nie. Uciekać do jaskini, czy nie. I nagle przychodzi anioł. I anioł mówi dziwne słowa. Mężu waleczny. Wiecie, kiedyś to czytałem, mówię, to jest niesamowite. Bóg lepiej o nas myśli, niż my sami o sobie. Bóg ma lepsze zdanie o nas, niż my sami o sobie. On był pełen strachu, a anioł Boży przychodzi, mężu waleczny. I ja sobie to wyobrażam, że on tak rozgląda się, gdzie ten mąż waleczny? A anioł mówi, ja oto ciebie mówię. Oto wysłuchałem. Doszedł mnie krzyk i wołanie. Wiecie, strach. Pamiętacie Mojżesza? Kiedy Bóg go powołuje, on się boi. On się boi. Panie, wybierz kogoś innego. W ogóle Mojżesz używa różnych metod, aby się wymigać. Wybierz kogoś innego. Ale Bóg, jeśli nas powołuje, to nas wyposaża i jest z nami i nie czeka nas porażka, ale błogosławieństwo. Oczekuje od ciebie, ode mnie tylko posłuszeństwa. A więc nie bój się. Ktoś powiedział, że w Biblii jest co najmniej 365 razy, a więc na każdy dzień stwierdzenie nie bój się. Skierowane do Bożych dzieci. Strach. Zrób coś z Boże. Ty myślisz, ja nie dam rady. Ja się boję. I ten strach nas paraliżuje i wycofujemy się, zamiast zacząć coś robić. Dalej ten tekst mówi, Pan tam mówi, sługo zły i leniwy. Lenistwo. Nie chce mi się. Niech inni coś zrobią. Niech inni tym się zajmą. A ja mam swoje własne sprawy. Ja nie muszę się temu poświęcać. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. A więc jeśli jesteś zbyt leniwy, żeby być użytecznym w Jego Królestwie, w Jego Kościele, żeby służyć, uważaj. Sługo zły i leniwy. To wiecie, to słowo, to wyrażenie tu jest takie bardzo mocne. Poneros, dulos. Oznacza taki bezużyteczny, bezwartościowy, zły, niegodziwy i tchórzliwy. To oznacza to wyrażenie w języku greckim. A więc strach i lenistwo. Zazdrość. Czy zazdrość może spowodować, że nie będziesz nic robić? A dlaczego mnie poproszono tylko o to? Ja jestem bardziej godny, żeby zrobić to. To mnie postawili w tym miejscu, czy powiedzieli, że mam być tam gdzieś w kuchni, coś zrobić. Tak, jedna siostra powiedziała, ja mam większe powołanie niż być w kuchni. A ja mówiłem z Boże w Ustroniu nieraz. Mówię, siostry, które pracują w kuchni, wygłosiły najwięcej kazań. Dlatego, że bez ich służby, wiele różnych konferencji, ewangelizacji nie mogłoby się odbyć. Halleluja! Bo jeżeli podasz, uświadomisz sobie, że jest podany kubek prorokowi jako prorokowi, otrzymasz nagrodę proroka. Chociaż nie jesteś prorokiem. Bóg jest niesamowity w tym wszystkim. Wspaniały i cudowny. A więc zazdrość. Wiecie, to nas kłuje. Nie wiem, czy macie z tym problem. Może wy jesteście wolni od zazdrości. Prawda? Tego widzieli, posadzili go z przodu, poprosili go o służbę. Ja tu już chodzę 3-4 lata i jakoś nikt mnie nie poprosił. Pamiętam duże ewangelizacje.
Jeszcze wtedy nie byłem pastorem, byłem drugim pastorem w Ustroniu. No i jakoś nikt mnie nie prosił do usługi na dniach upamiętania. Zawsze ktoś tam inny był. Ale pewnego razu ten ktoś nie dojechał. Jest sobota, akurat tam mają usługiwać. Ja jestem w domu, pukają do drzwi i mówią: bracie, może byś usłużył. Wiecie, oczywiście, no nie można tak w ogóle, to się nie da, ale nie to mam na myśli. W moim sercu była tam gdzieś taka: dlaczego nie ja? I wtedy sobie tak myślę. Nie, nie dam rady usłużyć. Miałem taką swoją słodką zemstę. Oczywiście w cudzysłowie słodką. Takie brzydkie rzeczy się odzywają w nas. Nie wiem, może u was nie, ale we mnie czasami. Wy jesteście wolni na pewno od tych rzeczy. Okej. Zazdrość. A więc skoro nie dali mi tyle, skoro nie dostałem dwa talenty, dostałem tylko jeden, no, nie będę się tym zajmował. Zakopię go. Obraziłem się. I wielu chrześcijan przestaje służyć z powodu zazdrości. O służbę, o znaczenie, o pozycję. Ale bracie i siostro, kiedy zrozumiemy, że Pan patrzy na serca i na postawę i że On zupełnie inaczej to wszystko widzi, to co robisz, rób dla Niego z całego serca, z miłością do Niego i do ludzi, a On przyjdzie czas, wywyższy Ciebie. Jeśli nie tu, to na pewno przed swoim tronem. Nie musisz się obawiać. Lekceważenie swojej służby. Kolejny powód, dla którego chrześcijanie zakopują swój talent. Tylko tyle? Tylko to? Wiecie, od czegoś trzeba zacząć. Po prostu od czegoś trzeba zacząć. Pamiętam jednego brata, którego postawiono przy drzwiach, żeby witał ludzi. Taka służba. Uważam, bardzo ważna służba. Wiecie, jeżeli jest taka osoba, czy osoby, które tam gdzieś stoją, to nie mogą być osoby, które są ponure, z wyglądu, przytłaczające. Jak wchodzący popatrzą na nich, to już im się odechciewa wejść. Ale to muszą być ludzie, którzy mają łatwość nawiązywania kontaktów, których twarz jaśnieje, którzy z radością witają ludzi. Dla nich to, oni są w tym wolni. Oni naprawdę czują się w tym dobrze. To jest niesamowicie ważne. Pierwszy kontakt. Jacy ci ludzie w tym zborze są? O, tacy ponurzy, to ja dziękuję, mam dość swoich kłopotów. Ale kiedy widzą taką zachętę, i pamiętam w jednym zborze taki brat miał taką służbę witania. Ktoś powie, taka służba witania. Ale wiecie, nie ma jakichś nieważnych służb w Kościele. Nie ma. Bez tych służb nic innego nie może funkcjonować. Zresztą następnym razem wrócę do tych rzeczy i zobaczymy, że to jest coś więcej. I pewnego razu, kiedy tak stoi przy drzwiach, a drzwi były przeszklone, a tam za drzwiami tak mu cień przechodzi w jedną i w drugą stronę. I ciekawe, nabożeństwo jest tu, a on tam chodzi za drzwiami. Otworzył drzwi. Mówi: witam serdecznie. I tamten chwycił jego rękę, a on go już wciągnął. Mówi: witam serdecznie. Jest nabożeństwo, proszę wejść. Moja żona tam jest. Czekam, umówiłem się za godzinę. Ona mu nie powiedziała, że u nas są 2 godziny nabożeństwa. Mówi: to proszę wejść. Jeszcze trochę to potrwa. Jak już wszedł, tak nie wyszedł. Bardzo szybko oddał swoje życie Bogu. Taka służba witania. Nie ma nieważnych, nie możesz lekceważyć służby. Bądź wierny, oddany, poświęcony w tym, co może ci się wydawać tak małe i znikome, ale skoro w oczach Bożych nawet kubek zimnej wody jest zauważony, to o czym my mówimy? Pamiętam takiego studenta szkoły biblijnej. Podobno autentyczna historia. Wiecie, kiedy był na szkole biblijnej, Bóg mu powiedział, Bardzo wyraźnie on to odbierał w swoim sercu, że powołuje go, aby był kaznodzieją, że będzie głosił Słowo Boże. I pewnego razu gdzieś jakiś pastor był i umówili się, jak skończy, przyjedzie do niego i będzie u niego w zborze. No i skończył, dostał dyplom, wsiadł w pociąg, wziął swoją walizkę, tam miał wszystkie swoje rzeczy i zapukał do drzwi tego pastora. Pastor otwiera drzwi, twarz mu się śmieje, mówi, no nareszcie, cieszę się, dzięki Bogu, że jesteś. A on mówi, no, dobrze się zaczyna. W niedzielę mam pierwsze kazanie. Mówi, dobrze, że jesteś, siostra, która sprząta kaplicę, zachorowała i potrzebujemy kogoś. Wiecie, mówi, pastorze, ty czegoś nie rozumiesz. Mówi, przecież ja mam inne powołanie. Wziął walizkę, odwrócił się, mówi, do widzenia i poszedł. Ale wiecie, że był bogobojnym młodym człowiekiem i naprawdę chciał służyć Bogu. Kiedy stał na peronie, Duch Święty do niego mówi, wróć i zrób to, o co pastor cię prosi. Za jakiś czas znowu puka do drzwi. Pastor otwiera drzwi i mówi, wiedziałem, wchodź. Wiecie, i zaczął sprzątać. Absolwent szkoły biblijnej, który ma od Pana wyraźne, potwierdzone słowo, że będzie kaznodzieją, zaczyna sprzątać. Nigdy nie sprzątał. A jak mówię, a pastorzy są złośliwi, jak on sprzątał, to tak pastor przychodził i patrzył, wiesz, mówi, to pianino tak trochę lepiej postara się wytrzeć, bo ciągle kurz widać. I ten parapet lepiej wytrzy. Wiecie, jak my reagujemy? Co on mi tu będzie mówił? Przecież staram się. A on, okej, tak, dobrze. Pastor miał rację, powinien się lepiej przyłożyć. Jego postawa. I później nagle on sprząta, zaczyna śpiewać, wielbić Boga, zaczyna błogosławić miejsca, na których mają siedzieć ludzie w najbliższą niedzielę. Pastor wychodzi za kazalnicę, zaczyna głosić, jak od 2 miesięcy nikt się nie nawrócił, tak teraz ludzie zaczynają oddawać życie Bogu. Pastor pomyślał, o, ale ze mnie kaznodzieja. Może tak? Ale wiecie, to wszystko jedno z drugim, kiedy pracujemy w miłości i w jedności. Amen? Kiedy zaczynamy błogosławić jeden drugiego w miejscu, w którym jesteś i ludzie zaczęli być błogosławieni. I pastor mówi, okej, bardzo dobrze to zrobiłeś, teraz będziesz robił coś innego. On mówi, no. Pastor mówi, wiesz co, potrzebujemy opiekuna dla niemowlaków. Chcemy, żeby mamy miały taki komfort, żeby mogły siedzieć i słuchać spokojnie Słowa Bożego. On, kawaler, dziecka małego w ręku nie miał, ale on się już czegoś nauczył. I tam w tym miejscu, w tym pomieszczeniu, gdzie był, brał te niemowlaki, huśtał, śpiewał, błogosławił, przewijał, jeśli trzeba było. I matki mówią, ty, na naszych rękach one płaczą, a na twoich jakoś nie. Wiecie, przeszedł przez całą szkółkę biblijną, niedzielną, a później stanął za kazalnicą. I tak jak Bóg mu zapowiedział, Bóg w potężny sposób zaczął go używać. I ludzie byli dotykani i oddawali swoje życie Bogu. Nie lekceważ swojej służby. Nie lekceważ tego, co masz w danym momencie zrobić. Przyjmij to z radością, z wdzięcznością. Daj się poznać pastorowi, starszym, daj się poznać innym. Pokaż ten właściwy, pełen pokory charakter. Pokaż to, że jesteś człowiekiem, który jest uniżony pod ręką Pana, a przez to pokazujesz, że ulegasz innym. A wtedy Bóg dokonuje cudownej pracy, abyś był przygotowany i wykonał Jego zamiar i Jego dzieło we właściwym czasie. I aby mógł Cię w potężny sposób użyć. I aby kiedy staniesz przed Nim, mógł powiedzieć, wejdź do radości swojego Pana. A więc nie lekceważ tego. Jezus w wieczerniku przepasał się, wziął misę z wodą i zaczął umywać nogi uczniom. Słuchajcie, nikt się nie znalazł, który by na to wpadł, że to trzeba zrobić. Wszyscy wiedzieli, że tak należy, ale nikogo na to nie było stać. Ktoś by pomyślał, dlaczego Jezus to robi? On straci autorytet. Ale wiesz, jeżeli masz swoje poczucie bezpieczeństwa w relacji z Bogiem i wiesz, że to On jest tym najważniejszym i nie ma znaczenia, co ludzie w tym momencie pomyślą, kiedy ty się uniżasz, aby zrobić coś w oczach innych. Wydało się takie... Niech się ktoś inny lepiej tym zajmuje. To pamiętaj, Bóg ciebie wywyższy. I twoja wartość nie masz w tym momencie, nie dozna żadnego uszczerbku. Absolutnie. Bo ty wiesz, swoje poczucie wartości i ważności masz w tym, który cię umiłował. Wiecie, kiedy nawróciłem się, to jest moje osobiste doświadczenie. Kiedy oddałem moje życie Panu, to było w zakładzie pracy. Kiedy wchodziłem do zakładu pracy, wchodziłem jako nieodrodzony, niezbawiony człowiek. Kiedy wychodziłem, wychodziłem jako odrodzony, zbawiony człowiek. I do dziś pamiętam niesamowite poczucie wartości. Nagle, jako młody chłopak, uświadomiłem sobie, ja nawet tego nie byłem świadomy przedtem, uświadomiłem sobie, że mam ogromną wartość w oczach Boga, że jestem kimś niezwykle wartościowym, bo Chrystus za mnie oddał życie, przelał swoją świętą krew. Czy może być coś więcej? Drogo zostałem kupiony za najwyższą cenę. Czy ktoś może to przebić? Bracie i siostro, masz niezwykłą wartość i nie musisz nic udowadniać przez to, co robisz czy czego nie robisz. Już masz wartość w oczach Boga. Jesteś kimś znaczącym w oczach Boga. I nagle uświadomiłem sobie, że wewnątrz mnie było ogromne, ogromne poczucie niskiej wartości, samooceny. Ale zbawienie w Chrystusie pokazało mi, że w oczach Boga jestem wartościowym człowiekiem. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest cudowny. Kompleksy. A więc niskie myślenie o sobie. Do niczego się nie nadają. To jest też coś, co powoduje. Wiecie, diabeł, on kocha wmawiać nam, że jesteśmy do niczego. Że nic nie potrafimy. On kocha to zniechęcanie nas do wszystkiego. Prawda? Czy byliście zniechęceni w swoim życiu, w swojej służbie? Pamiętam pewnego razu, kiedy w Ustroniu było takie spotkanie modlitewne, sobota, ciemno, pochowaliśmy niemowlę, które wcześniej się urodziło i prosto z pogrzebu, no, akurat był czas modlitwy. Wiecie, służba nakłada na nas i sprawia czasami bardzo duże naciski. I tak stałem, mówię, Panie, ja już nie dam rady. Tak modliłem się sam. Było parę czy paręnaście osób na tej modlitwie. I nagle jeden z braci zaczął prorokować. Kiedy prorokował. Wiecie, to były słowa potwierdzające Boże wybranie, Boże przeznaczenie dla mnie, to, że to jest moje miejsce, które Bóg mi dał. Kiedy on prorokował, on nawet o tym nie wiedział. Kiedy on prorokował, on nie wypowiadał mojego imienia, ale wiedziałem, to było słowo, które Bóg kierował do mnie. To było tak jak, wiecie, takie bezpośrednie słowo skierowane. Kiedy on prorokował, siła i moc Boża zaczęła wypełniać mnie. Także po tym modlitwie byłem gotowy, silny, aby iść dalej. Dwukrotnie coś takiego w moim życiu przeżyłem. Coś ponadnaturalnego, kiedy moc Boża zstępuje i Bóg daje ci siły, abyś szedł dalej i abyś wykonywał zadanie, służbę, do której On cię powołuje. Będę powoli kończył. Chciałem, żebyście wiedzieli, że zaraz skończę. Inną przeszkodą jest pożądanie rzeczy tego świata. Pamiętacie, Paweł pisze, Demas mnie opuścił, bo umiłował świat doczesny. Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrników. A więc kiedy odwracamy nasz wzrok od Pana, od celu, który ma dla nas, patrzymy na te rzeczy, które są w świecie, to nas może odprowadzić od powołania i przeznaczenia, które Bóg nas ma dla nas. Nieposłuszeństwo. Kolejna rzecz, która powoduje, że ludzie wierzący zakopują swój talent. To nieposłuszeństwo polega na tym, że albo nie słuchamy tego, czego Bóg od nas chce, albo próbujemy robić coś innego. I nigdy nie próbuj naśladować służby kogoś innego. Wielu Bożych mężów doświadczyło jednego. Nie da się i Bóg nie chce, żebyśmy w ten sposób funkcjonowali. Pamiętam, jak Yonggi Cho opisywał swoje początki, swoją służbę i mówił, skoro Billy Graham usługuje przez telewizję i radio, ja też sobie całe studio kupię i będę głosił. I wiecie, że zbankrutował w tym względzie. Bóg mówi, ja nie kazałem ci tego robić. Ja mam jednego Billy Grahama, ja się cieszę z niego i mam jednego Yonggi Cho i wystarczy. Dla ciebie mam inne zadanie. A więc nie próbuj naśladować służby innych. Pytaj, Panie, co ja mam robić? A Bóg na pewno ci to pokaże. I ostatnia rzecz. Poczucie bezużyteczności i bezowocności. Takie poczucie miał Mojżesz. Kiedy już w końcu poszedł do tego Egiptu, kiedy już w końcu zademonstrował moc Bożą przed Faraonem, a Faraon, wydawało się teraz, tylko Mojżesz szedł, powiedział, dokonał znaków i już. A Faraon powiedział, sami będziecie zbierać słomę. Będziecie musieli oddać tą samą ilość. I wiecie, co się stało? Lud Boży mówi, wy jesteście powodem tego wszystkiego. I Mojżesz stoi i mówi, Boże, oto słyszałem wyraźnie, oto ty mi wyraźnie powiedziałeś, zrobiłem dokładnie to, co chciałeś, a sytuacja jest gorsza. Jestem bezużyteczny, bezowocny. To chyba niewłaściwie zrozumiałem, co ty chciałeś mi zakomunikować. Wiecie, czasami jest tak, że zaczynasz usługiwać, tak jak z tym studentem było. Bóg daje cię w takie miejsce, żeby kształtować ciebie, twój charakter. I czasami wydaje się, że zaczynasz coś robić, a rzeczy idą gorzej. To mogę tylko jedno powiedzieć. Skoro wiesz na pewno i Bóg ci to potwierdził, jesteś w tym miejscu, w którym masz być, nie wolno ci z tego miejsca uciec. Wytrwaj, a zobaczysz, że Bóg da zwycięstwo. Nie było to łatwe słyszeć dla Mojżesza, jak cały lud go oskarży, mówi, z powodu ciebie jest jeszcze gorzej. I on stoi przed Bogiem, mówi, po co mnie tu posłałeś? Ale Bóg przyznał się i mogli widzieć wielkie rzeczy, wielkie Boże błogosławieństwo. Moi drodzy, chcę zakończyć jedną historią, bardzo historią prawdziwą, która miała miejsce. Dwa młode małżeństwa, które mieszkały w Szwecji wiele, wiele lat temu. Jedna z tego związku małżeńskiego, jedna z żon miała nawet przed sobą karierę śpiewaczki, ale Bóg dał im powołanie i mówi, jedźcie do Afryki. Określone miejsce, już teraz nie pamiętam do jakiego kraju, tam jedźcie i tam głoście Ewangelię. I oni wycofali się ze swoich jakby planów, swoich karier, to wszystko zostawili, spakowali się i pojechali do Afryki. Wiecie, nikt ich w Afryce nie chciał słuchać. Przyjechali do jakiejś wioski, nie znali języka, nie znali, ci ludzie w ogóle nie wpuścili do wioski. Oni gdzieś rozbili sobie, czy szałas zbudowali w pobliżu tej wioski, próbowali nawiązać kontakt i nic. Mówią, Panie, przecież Ty nas tu posłałeś. Tylko jeden chłopczyk przychodził do nich z ciekawości, zaglądał i oni z nim rozmawiali i jemu świadczyli o Jezusie. Ale do końca nic nie wiedzieli. Czy on rozumie? Czy co się dzieje? Nic. Wiecie, coś jeszcze gorszego się stało. Jedna z tych żon urodziła tam dziecko w tym szałasie i podczas porodu zmarła. To był cios. Cios dla tego męża. Mówi, Panie, ja Ci służę. Ja zostawiłem wszystko. Ja jestem tu, teraz w tym miejscu nie dlatego, że miałem jakiś kaprys. A teraz nie mam żony. Wiecie, totalnie się załamał. Oddał to dziecko temu drugiemu małżeństwu.
i mówi, ja wracam. Wrócił do Szwecji. I tam rozpił się. Stał się alkoholikiem. Mówi, nie, ja z takim Bogiem. To małżeństwo wychowało to dziecko. Była to dziewczynka, córka. Kiedy dorosła, miała pracę, dobrą pracę i służbowo została wysłana do Anglii. Ona wielokrotnie próbowała odnaleźć swojego ojca. Pisała do niego wielokrotnie listy, jako dziecko, jako dziewczyna. Nigdy nie odpisywał. Mówi, jest okazja. Mam lecieć do Szwecji, przez Anglię, przez Londyn. Jest okazja, spróbuję jeszcze odnaleźć mojego tatę. I samolot, kiedy wylądował w Londynie, miała parę godzin czasu. Ona mówi, szkoda mi czas siedzieć na lotnisku. Mówi, pójdę, znajdę jakiś kościół. Pójdę tam posłuchać Słowa Bożego. I kościół, który znalazła pierwszy, mówiła, wejdę tutaj. Usiadła sobie z tyłu, a za kazalnicą stoi czarny człowiek. I głosi Ewangelię. I opowiada swoje świadectwo. Wiele lat temu, kiedy byłem dzieckiem, dwa młode małżeństwa białych ludzi mieszkały koło naszej wioski. I oni mi składali świadectwo o Jezusie. I ja wtedy oddałem moje życie Jezusowi. Nie wiem, co się z nimi stało. Jedna kobieta umarła, oni wyjechali. Nie wiem, coś. A ona tak siedzi. Mówi, przecież to jest moje świadectwo. Mówi, nie wiem, co się z nimi stało. Ale kiedy dorosłem, wyjechałem do Ameryki, ukończyłem szkołę biblijną. A później wróciłem do mojej wioski, aby głosić im Chrystusa i cała wioska oddała życie Bogu. Założyłem kilka szkół biblijnych. Powstało wiele kościołów przez moje usługiwanie. A ona siedzi i płacze. I po nabożeństwie szybko jeszcze raz chciała sprawdzić fakty, czy to jest jej historia. I wszystko się zgadzało, ale już nie miała czasu, bo był samolot do Szwecji i poleciała. A później odszukała swojego ojca. Znalazła go gdzieś tam, siedzącego, zamroczonego alkoholem. On mówi, wiecie, był taki pogniewany na Boga. Ona mówi, tato. On mówi, pomyliłem się. To nie to. Miałem robić coś innego. Widocznie źle Boga zrozumiałem. Ona mówi, nie, tato. Wiesz, co wydarzyło się w drodze? I ona zaczyna mu opowiadać historię tego dziecka. O, mówi, nasza służba i ta ofiara, to wszystko nie były daremne. To przyniosło potężny owoc dla Bożego Królestwa. I kiedy on słyszał tą historię, łzy zaczęły cieknąć po jego policzkach. I moi drodzy, ta historia skończyła się tak, że on bardzo szybko upadł na kolana i mówi, Boże, przebacz mi. Przebacz mi. Przyjmij mnie do swojego królestwa. A za parę miesięcy już nie żył. Oto Pan Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia. Halleluja. I nie zapomina. I czasami nam się wydaje, to co zrobiłem nie przynosi jakiegoś wielkiego pożytku. Ale nie do ciebie i nie do mnie należy ocena. Nie widzisz tego wszystkiego, co się rozgrywa. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym Bóg cię postawił i wykonujesz wolę Bożą, bądź wierny. Wykonuj ją całym sercem. A rezultaty zostaw w Bożych rękach. Bóg na pewno przyznaje się do swoich sług. Bóg na pewno przyznaje się do swoich dzieci, do tych, którzy są mu wierni. Moi drodzy, chcielibyśmy powstać. Pamiętaj, Bóg ma dla ciebie cel. Bóg ciebie wybrał. Bóg ciebie obdarował. Bóg chce ciebie używać w potężny sposób. Możesz dzisiaj powiedzieć, Panie, chcę wiedzieć, albo chcę się upewnić, do czego Ty mnie powołujesz. Nie chcę być jak ten bezużyteczny sługa, który zakopał swój talent, ale chcę być użyteczny I chcę cokolwiek, do czego się podejmuję, nawet jeśli nie wiem, co jest moim powołaniem, to nie ma w tym momencie znaczenia. Cokolwiek bym nie robił na dzisiaj, chcę to robić z całego serca. A wierzę, że Ty mi pokażesz, co mam robić. Co jest takiego szczególnego, czego oczekujesz ode mnie, do czego mnie powołałeś. Bracie i siostro, czy możesz Bogu podziękować za to, że On Ciebie zbawił, za to, kim jesteś, za to, co On dla Ciebie uczynił. Chciejmy uwielbić Pana w kilku modlitwach. Chciejmy Go błogosławić, wywyższać. A jeżeli będziecie mieli pragnienie za tydzień, będziemy kontynuować, będziemy robić krok dalej. Będziemy mówić, w jaki sposób powołanie do nas przychodzi, co rozgrywa się pomiędzy od momentu powołania, a co jest pomiędzy powołaniem, a wejściem w usługiwanie. Ale teraz chciejmy Bogu oddać chwałę. Panie, tak wywyższamy Ciebie. Panie, ja przyznaję, że wielokrotnie, Panie, zatrzymuję się, że myślę, Panie, że jestem bezużyteczny, ale dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem, który podnosi, który wspiera. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że Ty błogosławisz i używasz swoje dzieci. Dziękujemy Ci, Panie, że każdego z nas miłujesz i każdego z nas obdarowałeś i każdego z nas chcesz używać. Panie, tak błogosławię Ciebie, bo Ty nie masz względu na osoby. Panie, chwała Tobie. I tak modlimy się o to. Modlimy się o to, abyśmy mogli mieć Twój zbawienny wpływ na ten świat i na ludzi wokół nas. Abyśmy się nie bali, abyśmy nie byli wystraszeni, ale abyśmy byli pełni mocy i Ducha Twego Świętego. I z podniesioną głową, Panie, w Twojej miłości i w Twoim autorytecie głosili Twoje imię, pracowali w Twojej winnicy. Panie, błogosław temu zborowi. Panie, Boże Wszechmogący, poszerz myślenie w tym zborze na ten temat, jeżeli taka jest potrzeba. Panie, daj wsparcie i daj nową zachętę dla tych, którzy tego potrzebują w tym zborze. I daj nową odwagę. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Hallelujah.